Wzorowy lad i posłuch panowali wśród tych zastępów. Baszowie gieli się jak trzcina pod wichrem przed wolą sułtańską, przed nimi gieło się wojsko. Nie zbrakło spyży dla ludzi i stad. Wszystkiego dostarczano na miarę, wszystkiego w porę. We wzorowym również porządku przechodziły godziny ćwiczeń wojennych, godziny posiłku i modlitwy. W chwilach, gdy muezini poczęli wzywać z pobudowanych na prędce drewnianych wieżyczek na modlitwę, całe wojsko obracało się twarzą ku wschodowi, każdy rozcielał przed sobą skórę lub dywanik i całe wojsko padało jak jeden człowiek na kolana. Na widok zaś owego ladu i owych karbów rosły serca w tłumach i dusze napełniały się pewną nadzieją zwycięstwa. Sultan, przybywszy do obozu pod koniec kwietnia, nie od razu w pochód wyruszył. Czekał przeszło miesiąc, żeby wody obeschły. Tymczasem wojsko ćwiczył, do obozowego życia je wezwyczajał, rządził, posłów przyjmował i roki pod purpurowym baldachimem odprawiał. Cudna jak sen pierwsza małżonka Kasseka towarzyszyła mu na wyprawę, a z nią szedł również do rajskiego snu podobny dwór. Złocony wóz wiózł panią pod namiotem z purpurowego taftyku, za nim szły inne wozy i białe syryjskie wielblądy, także purpurą kryte, juki niosące. Hurysy i bajadery śpiewali jej pieśni przez drogę. Słodkie tony cichych instrumentów odzywały się natychmiast, gdy zmęczona drogą przymykała jedwabiste zasłony swych oczu i kolysały ją do snu. W czasie znoju dziennego powiewali nad nią wachlarze z piór strusich i pawich. Wschodnie bezcenne wonie płonęły w indyjskich czarach przed jej namiotami. Towarzyszyły jej wszystkie skarby, cuda i bogactwa, na jakie tylko wschód i potęga sułtańska zdobyć się mogły. Hurysy, syryjskie wielblądy, konie z pustyń Arabii, słowem cały orszak połyskiwał od bisiorów, lam, złotogłowiów, lśnił się jak tęcza od diamentów, rubinów, szmaragdów i szafirów. Padali przed nim na twarz narody, nie śmiąc spojrzeć w to oblicze, do którego jeden tylko padyszach miał prawo. I zdawał się ów orszak albo nadziemskim widzeniem, albo rzeczywistością przez samego Allaha ze świata tych widzeń i sennej uludy na ziemię przeniesioną. Lecz słońce grzało coraz silniej i nadeszły nareszcie dni znojne. Więc pewnego wieczora zaciągnięto chorągiew na wysoki maszt przed sułtańskim namiotem i wystrzał z działa zwiastował wojskom i ludom, iż pochód do Lechistanu się rozpoczyna. Zahuczał wielki święty bęben, huknęły wszystkie inne, ozwały się przeraźliwymi głosami piszczalki, zawyli pobożni półnadzy derwisze i rzeka ludzka ruszyła pod noc dla uniknięcia słonecznego skwaru. Ale samo wojsko miało dopiero w kilka godzin od ogłoszenia pierwszego hasła wyruszyć. Najpierw poszedł tabor, poszli ci baszowie, którzy spyszę dla wojska obmyślali, poszły legie całe rzemieślników, którzy mieli rozpinać namioty, poszły stada już to juczne, już na rzeź przeznaczony. Pochód miał trwać 6 godzin i tej nocy i następnych, a zaś odbywać się w takim porządku, aby żołnierz przyszedłszy na postój, zastawał zawsze posiłek i spoczynek zapewniony. Gdy wreszcie nadszedł czas ruszyć i na wojsko, sultan wyjechał na wzgórze, aby całą swą potęgę okiem objąć i widokiem jej się nacieszyć. Był z nim wezyr i ulemowie i młody kajmakan Kara Mustafa, wschodzące słońce wojny i straż z kompanii polachskiej piechoty złożona. Noc była pogodna i widna, księżyc świecił bardzo jasno i mógłby sultan objąć okiem wszystkie swoje zastępy, gdyby nie to, że żadne oko ludzkie nie zdolałoby ich naraz ogarnąć, bo rozciągnąwszy się w pochodzie, choć idąc dość ciasno, kilka mil zajmowali. Jednakże radował się w sercu i przesuwając wonne z sandalowego drzewa paciorki różańca, wznosił oczy ku niebu w podzięce Allahowi, iż go panem tylu wojsk i tylu ludów uczynił. Nagle, gdy już czoło taboru zasunęło się w dal prawie zupełnie, przerwał modlitwę i zwróciwszy się do młodego kajmakana czarnego Mustafy, rzekł: — Przypomniałem, kto idzie w przedniej straży. — Światłości rejska — odrzekł kara Mustafa. — W przedniej straży idą Lipkowie i Czeremisy, a wiedzie ich twój pies, Azja, syn Tuchaj Beja.